Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM.
W dogrywce koszykówka w takim razie. Jeśli ktoś chce ode mnie bilet na mecz Stelmety na ABC Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, proszę do mnie na maila wysłać maila, który w temacie będzie miał coś takiego napisane. Tak sobie słuchałem przed chwilą zapowiedzi tego meczu i tak sobie wymyśliłem, że w tym temacie musicie napisać: Stelmecie, rozkrusz twarde pierniki. To ma być w temacie, w treści maila, imię i nazwisko. Pierwszych 6 osób dostanie bilecik na mecz Stelmetu z Polskim Cukrem Toruń. Wiem, że kibice boją się jutro tego spotkania po tym, co Stelmet wczoraj pokazał w Niżnym Nowgorodzie w meczu Ligi VTB, gdzie przegraliśmy z Niżnym Nowgorodem 61-101. Władimir Dragicewicz zrobił tam z Darko Planinicia, zmasakrował tego Darko Planinicia pod koszem w każdym razie. Kendrick Perry pokazał, co znaczy być rozgrywającym na bardzo wysokim poziomie. W ogóle cały Niżny Nowgorod pokazał i energię, i fizyczną siłę, bo oni cały czas, zauważcie, tam grali na pełnej intensywności. Stelmetowi tej intensywności wystarczyło na kilkanaście minut. Druga połowa to już właściwie tak to wyglądało, że poddany mecz. No ale tak, zostawiamy tak naprawdę ten wczorajszy mecz w tym momencie, no bo o czym tu mówić? Byliśmy absolutnie tragiczni wczoraj. Wszystko, co tam się działo od pewnego momentu, jedynie chyba Quinton Hostley, który wszedł, który powalczył, tam jest sportowy faul, dostał. No, w każdym razie ten, jak już wyjdzie, to ma ogień w oczach i walczy, i po nim widać ten ogień cały czas, kiedy jest na boisku. Natomiast u niektórych zawodników to ten ogień wygasł bardzo szybko wczoraj. Jutro natomiast mamy mecz, o którym teraz powinniśmy przede wszystkim mówić, bo to bardzo ważne spotkanie dla Stelmetu NEIBC Zielona Góra. Zaryzykowałem stwierdzenie, nawet umieściłem na Twitterze, chociaż tam widzę, że lekka polemika jest. Zaryzykowałem stwierdzenie, że to jest najważniejszy do tej pory mecz rundy zasadniczej Stelmetu. Dlaczego? Ano dlatego, że w tym momencie Stelmet jest na drugim miejscu w tabeli, w tej wielkiej piątce, a właściwie tutaj czwórce, bo Stal Ostrów Wielkopolski, tu się zdaje się nic nie zmieni, ona zostaje na piątym miejscu. Natomiast tej wielkiej czwórce, Arka, Stelmet, Polski Cukier i Anvil, każdy zespół właściwie może w tej chwili za te 6 kolejek, kiedy skończy się runda zasadnicza, może być na górze, a może być na dole tej pierwszej czwórki. Tak to wszystko może się tutaj obrócić. Jeśli Stelmet jutro wygra natomiast, to według mnie, patrząc na rozkład pozostałych meczów i naszych, i innych drużyn, to według mnie będzie na jednym z miejsc, pierwszym lub drugim. Natomiast jeśli przegra z Polskim Cukrem, spada za Polski Cukier, tam jeszcze ma przed sobą mecz z Anvilem i może skończyć sezon zasadniczy na czwartym miejscu. Jeśli Stelmet ze Stalą Ostrów spotka się w pierwszej rundzie, czyli w ćwierćfinale playoffów, a Stal Ostrów, wiadomo, że bardzo silny zespół ma, jeszcze teraz wzięła ta Stal Ostrów zawodnika, nad którym wszyscy pieją, że jest genialny jak na polską ligę, czyli Kaspera Uera, no to może być problem z przejściem pierwszej rundy, więc jutro jest arcyważne spotkanie Stelmetu NEIBC Zielona Góra. No to sobie teraz porozmawiamy o tym jutrzejszym meczu. Łukasz Cegliński teraz, dziennikarz koszykarski, tak to ujmę, bo Łukasz na różnych polach się zajmuje koszykówką, ostatnio przede wszystkim w telewizji. Dzisiaj rozmawialiśmy, zaczęliśmy od tego wczorajszego meczu z Niżnym, natomiast tu chodziło o wyjście od tego meczu z Niżnym, jakby próbę zanalizowania, jaki jest Stelmet w tym momencie, jak na tym tle też prezentuje się Polski Cukier. Najpierw chciałem cię zapytać o wczorajszy mecz i w ogóle o te ostatnie mecze Stelmetu VTB. 40-punktowe porażki, te mecze z Zenitem, z CSKA, a wczoraj z Niżnym. Jak ty patrzysz na to? Czy Stelmet po prostu już sobie według ciebie odpuścił tamtą ligę, czy ta różnica jest jednak między Stelmetem tegorocznym a VTB, tą czołówką, bo jednak Niżny to jest też siódme miejsce w tej chwili w tabeli, tak duża, że on nie ma na nic szans? Czy ten Stelmet jest po prostu w tej chwili w jakiejś formie tragicznej? Jak oceniać powinni według ciebie zielonogórscy kibice to, co się dzieje w tym VTB, bo oni wieszają psy na trenerze oczywiście jako pierwszym?
poruszyłeś trzy kluczowe rzeczy, moim zdaniem. Po pierwsze, różnica rzeczywiście jest duża. Ten tegoroczny Stelmet to nie jest taka ekipa, która jest zdolna rywalizować z czołówką VTB. Po drugie, ta drużyna jest zmęczona, mam wrażenie, tymi podróżami. Oni oczywiście tego chyba wprost nie powiedzą i być może nie powiedzieli jeszcze, ale ten wywiad Łukasza Koszarka z tygodnia, taka wypowiedź w szatni, była moim zdaniem bardzo symptomatyczna. Ja dokładnie tych słów nie przewołam, nie zacytuję, ale widać było takiego trochę wkurzonego, trochę zmęczonego, trochę bezradnego kapitana, prawda? Który po prostu widzi, że ta drużyna nie przystoi, a do tego jest zmęczona takimi ciągłymi właśnie i podróżami i tymi uderzeniami, które dostaje raz za razem od kilkunastu dni w VTB. A po trzecie, do trenera na pewno też zastrzeżenia będą. Moje największe to jest takie, że Stelmet nie ma jakiegokolwiek stylu. Mi bardzo trudno jest scharakteryzować ten tegoroczny Stelmet, powiedzieć, jakie są jego silne strony, co jest najmocniejszą siłą w ataku, bo okej, widzimy, że obrona jest na solidnym poziomie. Mówię o Lidze Polskiej oczywiście. Mhm. Natomiast jeszcze jedna rzecz dochodzi, że ta drużyna po prostu jest taka... powtórzę to, co powiedziałem. Ona jest po prostu taka trudna do odgadnięcia, ale w takim negatywnym tego słowa znaczenia. To znaczy, ona nie zaskakuje niczym pozytywnym, tylko jest taka mielona i o ile widzę polskiej, to oczywiście wystarcza do zwycięstw przeważającej liczby meczów. Tak VTB, po prostu wygląda to, jak wygląda. Stelmet nie przystaje do tej ligi, a na pewno nie do tej czołowej ósemki.
To jeszcze zapytam cię z bieżących spraw o Tomasa Kalatiego. To zaskoczenie dla ciebie, że wzięto go w końcu w Zielonej Górze. Ja się zastanawiam, po co? No ale jak ty patrzysz na ten transfer?
Zaskoczenie takie, że wzięto go tak późno, bo o tym, że Tomas Kalati wróci do Zielonej Góry, to mówiło się od kilku miesięcy i ja się spodziewałem, że prędzej czy później wróci, no bo wiadomo, że Stelmet potrzebuje gracza z polskim paszportem, co jest oczywiste. Wiadomo, że ten gracz był pod ręką, mówiąc brzydko, tak? Wracał po kontuzji i czekał na jakieś jeszcze angaże. Wiadomo, że to też jest chyba sprawa oczywista, że długą historię ma już, można powiedzieć, Kalati i Stelmet, także rozliczeniowo-organizacyjną, tak to nazwijmy.
Że w tym wyrazie tak... długą jest wyraz dług, o którym warto chyba wspomnieć, bo tu się ma wrażenie, że też tu się rozegrało jakoś dogadanie się obu stron, tak?
Myślę, że podpisanie kontraktu z Tomasem Kalatym jest rodzajem pewnego jeszcze rekompensaty dla niego, czy też po prostu wyrównania czegoś, co nie zostało dokończone sportowo.
12 miesięcy praktycznie bez gry, to ja nie wiem, co sportowo on może dać.
Sportowo zupełnie, znaczy ja dokładnie zgadzam się z tobą, nie wiem, co ma wnieść do tej drużyny i nie wiem, czy nawet jeśli wniesie to, co Tomas Kalati wnosił, czyli mądrość, spokój, inteligencję, dobrą trójkę, umiejętność oddawania rzutu w ważnych momentach, chociaż też w ostatnich latach, umówmy się, było tego mniej. Nie wiem, czy akurat tego potrzebuje Stelmet, bo Michała... Na pozycjach, na których może grać Tomas Kalati, są Michał Sokołowski, Przemek Zamojski, obaj mają dobre sezony, tak? To nierówne może, ale dobre. Więc jest to po prostu moim zdaniem uzupełnienie rotacji graczy z polskimi paszportami, bo na wyczerpujący play-off, w którym Stelmet przecież na 100% będzie, trzeba się zabezpieczyć na wypadek odpukać urazów i tak dalej.
Mam wrażenie, że jak chwilę temu zabrakło ci słowa, czy powstrzymałeś język, to miałem wrażenie, że brakuje ci słowa, że ten Stelmet jest nijaki generalnie. To dobra, tak. To w drugą stronę. A jaki jest polski cukier? Bo mamy hit przed sobą i chciałem z tobą też jakby o tym porozmawiać. Czy polski cukier, jaki on jest? Czy jest jakiś, mocno jakiś?
No właśnie nie. I to jest najciekawsze, że w tym meczu, jakbyś mnie zapytał, może zapytasz pytanie, to ubiegnę te pytanie, kto jest faworytem, to powiem, że nie ma faworyta, bo te obie drużyny są takie właśnie, Stelmet od dłuższego czasu, polski cukier w tym momencie nijakie. Natomiast postawiłbym na Stelmet, bo Stelmet u siebie nie przegrał i on potrafi te mecze przesiłować. Przypomnijmy sobie kilka tygodni temu, Stal Ostrów. Oczywiście tam kontuzjowany Sioli Chiliński, nie w pełnym składzie, ale generalnie podbudowana triumfem Pucharze Polski, przyjeżdża do Zielonej Góry. Walczy do końca, ale umówmy się, Stelmet ten mecz raczej kontrolował i po prostu sztyczka takiego rzucił po raz kolejny we własnej hali i spodziewałbym się, że ten mecz wtorkowy będzie tak samo wyglądał. Brzydki, zacięty, zwycięski dla Stelmetu. Polski cukier gra nijako. Ja ostatnio regularnie ich oglądam, miałem przyjemność komentować ich mecze ze słabszymi rywalami. Spójrzmy, z kim się oni męczyli. Radom, Krosno i Lublin miały rzuty na zwycięstwo z polskim cukrem. Oczywiście oni mają długą serię zwycięstw, natomiast w żadnym z tych spotkań nie zachwycili i to nawet nie chodzi o jakieś wysokie prowadzenia, tylko po prostu grą. Mam wrażenie, że...
To jest ciekawe, bo w sumie długo, że tak powiem, cmokano nad grą polskiego cukru, przynajmniej na początku sezonu. Mówiono, że to świetna drużyna. Jeszcze jak Kulik doszedł, to mówiono, że to już w ogóle będzie zespół, nawet może na mistrzostwo. To nie jest tak, że od tego przyjścia Damiana Kuliga coś tam nagle coś nie tak zaczęło funkcjonować? Czy taki wniosek tak. można w ogóle wyciągać?
Tak. Moim zdaniem, jeśli zero-jedynkowo na to pytanie odpowiedzieć, to tak. Właśnie w momencie, kiedy przyszedł Damian Kulik, polski cukier zaczął grać brzydziej, bo niekoniecznie mniej skutecznie, prawda? Bo oni wygrywają. Natomiast jakiegoś rytmu brakuje, jakiegoś takiego ułożenia, które charakteryzowało ten zespół. Wrócił też Łukasz Wiśniewski. Rotacja się poszerzyła.
Może tam ta hierarchia jakoś się zaburzyła przy tym Kuligu, który nagle musiał możliwe, być w cudzysłowie możliwe. Wstawiony jako mocny punkt. No, tak szukam.
Możliwe. Są mecze, gdy Damian Kulik, tak jak w ostatnim meczu z Dąbrową Górniczą, on i Shane Bosch ewidentnie wykorzystał to, to, że Dąbrowa jest słabsza pod koszem. Dużo piłek pod kosz, Kulik zrobił swoje. Ale są mecze, gdzie on kompletnie nie istnieje, a wybija się Michael Umej. Umej z kolei z Dąbrową zagrał bardzo słabo. Oczywiście to nie jest złe, że masz tylu graczy, że w każdym meczu ktoś inny może być tym liderem, który pociągnie zespół. To na pewno jest plus w zespole Torunia. Natomiast wciąż, mimo że to właśnie jest ten wybór, jeśli chodzi o gwiazdy, to brakuje rytmu. Trudno to nazwać, bo teoretycznie wszystko jest okej. Ta obrona działa, atak jakoś funkcjonuje, ale są przestoje, tak? Mecze, gdzie z Krosnem rozpoczyna polski cukier, wyśmienicie, naprawdę, to pierwsza kwarta była świetna, a potem nagle miasto Szkła Krosno zaczyna gonić, jak to zwykle bywa, ale dogania i nie ma reakcji faworyta. I to polski, i to miasto Szkła Krosno ma rzut na zwycięstwo w Toruniu, więc ten hit to będzie taki właśnie starcie zespołów, które czegoś szukają i nijakie to jest słowo mocne, a bez rytmu to jest słowo miękkie, ale one gdzieś w tym momencie sezonu się kręcą wokół tych słów właśnie.
No dobrze, bo jednak mimo wszystko z nazwiska kogoś wymieniłeś w Toruniu jako liderzy, a czy w Stelmecie jakiegokolwiek lidera na dzisiaj widzisz?
Nie. Widzę graczy, którzy tak jak Planinić, tak jak Starks, tak jak Sokół, tak jak wciąż Łukasz Koszarek są w stanie rzucić te 15-20 punktów i błysnąć w jakimś meczu, ale nie widzę gracza, o którym dzisiaj bym ci powiedział, no dobra, jest mecz z polskim cukrem, ten i ten musi wziąć sprawę w swoje ręce, to jest jego zespół, zobaczymy w końcu, jak on błyśnie na tle kandydata do mistrzostwa, bo nie wiem na kogo, o kim miałbym powiedzieć. Planini w ostatnich meczach cyferki kręci rewelacyjne.
W Polsce?
W Polsce, tak. To w ogóle zaznaczmy, że mówimy o Polsce. Mm-hmm. Natomiast nie powiedziałbym, że to jest przewaga Stelmetu w meczu z polskim cukrem, więc lidera nie widzę. No, Markel Starks akurat w Toruniu w meczu przegranym przez Stelmet z polskim cukrem doznał urazu w trzeciej kwarcie w momencie, kiedy zaczynał grać dobrze. I też miałem wrażenie, że ta kontuzja trochę wybiła go z rytmu. Sokół też jakoś mi ostatnio w ogóle zniknął. VTB w ostatnim meczu, jeśli się nie mylę, oddał jeden rzut. To w ogóle jest dla mnie jakaś totalna zagadka.
Mam wrażenie, chyba w polskiej lidze też ma jakiś taki delikatnie słabszy moment, mimo że początkowo w tej lidze w tym sezonie no brylował, tak?
No właśnie, więc i pewnie o kilku graczach jeszcze w ten sposób moglibyśmy mówić. No Przemek Zamojski trzyma, o ile się nie mylę, taki równy swój poziom, no ale to też nie jest już gracz wiodący, prawda? Quinton Hosley też nie pokazuje się jako gracz, który będzie robił różnicę, a w moim mniemaniu jako taki miał być ściągnięty. To jest taki Sokół bis trochę, powiedzmy, ale obaj trochę teraz bez formy. Także nie, wracając do twojego pytania, no nie widzę takiej wiodącej postaci w Stelmecie.
To jeszcze na zakończenie bardziej ogólnie, bo jeżeli z punktu widzenia Stelmetu, jeżeli Stelmet przegra z polskim cukrem, to no spadnie na trzecie, na czwarte miejsce nawet w tabeli, może później spać tak naprawdę. Jaka przyszłość według ciebie przed tym Stelmetem w tym sezonie? Na podstawie tego, co mamy w tej chwili oczywiście. No tam się skończy Liga VTB, tam już lotów w pewnym momencie nie będzie i może to zmęczenie fizyczne i mentalne gdzieś tam zejdzie z tych zawodników. Natomiast przy tych pozostałych zespołach, przy Arce, którą się bardzo chwali, przy Stali, która teraz wzięła tego Uera i wszyscy mówią, że to może być naprawdę zespół taki, że ho, ho, Anvil, mistrz, też ma fajną ekipę, potrafi też ładnie zagrać. Jak Stelmet tym wszystkim może wypaść?
Ja bym odpowiedział tak może trochę przewrotnie, że całkiem dobrze to się może skończyć, bo każda z tych drużyn ma problemy. I Anvil, i Toruń, o którym mówiliśmy. Stal teraz ma nową sytuację, no bo musi tego Uera gdzieś tam w rotacji pomieścić. Arka jest teraz faworytem i męczy się ze słabszymi drużynami i to też nie jest tak, że ona jest wszystkich zmiecie z boiska. Zaraz wróci Szubarga, wróci Dylewicz, ta rotacja znowu zostanie trochę zaburzona. Presja faworyta może trochę uwierać, więc stale ta Arka jest, wygląda teraz najlepiej, ale to nie jest tak, że dla mnie to jest zdecydowany numer jeden. A Stelmet to jest taki zespół poprzedni, to trzaskany, ale ja mam taki stosunek do Stelmetu, że jak patrzę na Koszarka, Zamojskiego, Chrycaniuka i też Sokoła, to mam w pamięci takich weteranów o bojach playoffowych strasznie otrzaskanych i takie powiedzeniu Rudego Tomczanowicza: never estimate the heart of the champion. Nigdy nie lekceważ serca mistrza. Oni nie są mistrzem w tym momencie, w sensie, że bronią tytułu, ale to są wielokrotni mistrzowie Polski. I Stelmet, Stelmet ma coś w sobie takiego, czego ja nie potrafię nazwać, to nie jest ładne, ale on jest skuteczny w tych meczach u siebie. No, spójrzmy, nie przegrał z nikim. Na wyjazdach przegrywa z mocarzami, to prawda, ale też nikt nie zmiótł go z parkietu, prawda? To wszystkie mecze są jakoś tam zacięte, więc wydaje mi się, że w takiej długiej playoffowej serii, mimo tych wszystkich minusów, które omówiliśmy, to Stelmet może być bardzo niewygodnym rywalem dla wszystkich przeciwników. Ale mówię, w ogóle dla mnie ta cała piątka jest tak wyrównana, że ja mam wrażenie, że co tydzień na bieżąco rozmawiamy ze wszystkimi dookoła o mistrzostwie i co tydzień mogę powiedzieć, a teraz moim kandydatem jest ten zespół, teraz moim kandydatem jest ten zespół.
To jest fajne, wielka piątka, wielkie gwiazdy, wielkie drużyny, a tymczasem same problemy, to jest w tym wszystkim najciekawsze.
Tak, ale zobacz, że tak trochę jest, że każda z tych drużyn w różnych fazach sezonu, ale w tym momencie no powiedzmy 3 albo 4 z tych 5 drużyn jakieś tam znaki zapytania mają. Może niekoniecznie problemy, tak jak, ale znak zapytania, jak ten Wear się odnajdzie w rotacji, prawda? Więc to jest ciekawy sezon pod tym względem, że jakby nie chwilowo zachwycamy się różnymi drużynami, chwilowo drażnią nas kłopoty tych mocarzy, ale tak naprawdę, jak mówię, co 2 tygodnie można mówić, że ktoś inny jest na topie. Ktoś inny jest na topie, także naprawdę Stelmetu żadnej z drużyny z tej piątki by nie przekreślał, a Stelmet dla mnie jest takim niewygodnym zespołem, może być niewygodnym zespołem.
Radio Zielona Góra na 97.1 FM.
I tyle, Łukasz Cegliński, spojrzenie chłodne z boku, z centrali, tak to nazwijmy, a teraz wracamy do Zielonej Góry i teraz będzie jeden z asystentów Igora Jałowicza w Stelmecie na IBC Zielona Góra, Arkadiusz Miłoszewski, i przed tym arcyważnym spotkaniem rozłoży nam polski cukier na tak zwane czynniki pierwsze.
Polski cukier Toruń jutro przyjeżdża do Zielonej Góry, mecz na szczycie, dla was chyba bardzo ważny mecz, bo w przypadku odpukać porażki spadacie w dół w tej tabeli i tam może się zdarzyć nawet pierwsza runda ze Stalą Ostrów, także mobilizacja chyba musi być wielka. Natomiast kilka słów o tym polskim cukrze. Wydaje się, że to jest drużyna, która początkowo w tym sezonie była chwalona, grała świetnie, a ostatnio jakoś tak mniej się o niej mówi, że świetnie gra. Coś tam oni się męczą chyba, co?
Dużo pytań w jednym, ale postaram się po kolei odpowiadać. Przyjeżdżają już dziś, bo znaczy jutro jest mecz, ale oni już przyjeżdżają dziś, bo trenują wieczorem na CRS-ie. Drugie pytanie, że ktoś może spaść niżej, bo pan powiedział, że my od razu, ale no każdy się obawia, bo oni też mają taką możliwość, że po porażce z nami gdzieś tam spadną z ten. I mecz jest na pewno no w takiej grupie, powiedzmy, przedplayoffowej bardzo, bardzo ważny w rozstawieniu. Wiemy, jak to jest, jak to się może zdarzyć. Tak jak pan powiedział, że pewnie nikt nie będzie chciał stawić na tą Stal Ostrów już w pierwszej rundzie, no bo nie dość, że są wzmocnieni, to są solidni, mają przewagę tej swojej małej hali, to na pewno to bierzemy mocno, mocno pod uwagę. I teraz to trzecie pytanie, czy oni słabiej grają? Ja te mecze oglądałem, ja te mecze analizowałem, te mecze, które powygrywali po dogrywce z Krosnem, męczyli się bardzo z Lublinem, prawie każdym zespołem u siebie gdzieś tam się męczyli, ale na końcu gdzieś tam to wyszarpali. I powiem panu tak, duża rotacja była. Trener Michewc dostał i teraz Kuliga, wrócił Wiśniewski i on to wszystko próbuje wkomponować i każdemu daje troszeczkę pograć, nie łapią rytmu takiego, jaki powinni złapać. Wiem, że na przykład z Damianem Kuligiem, jak to oglądałem, to raz grał na 4 pozycje, raz grał na pozycji 5. Trener szuka optymalnego ustawienia dla niego. Dobrze wszyscy wiemy, że on się najlepiej czuje na pozycji 5, bo nawet w reprezentacji mieliśmy ten problem z nim, że jak go daliśmy na 4, no to nie bardzo mu szło. I te elementy, o których powiedziałem, powodują to, że oni się tam męczą z teoretycznie słabszymi przeciwnikami.
Czyli wejdę w słowo, przyjście Kuliga zrobiło problem Toruniowi?
Znaczy, nie zrobiło problem, ale szukają, wie pan co, optymalnego, że tak powiem, ustawienia, no bo dużo zawodników było kontuzjowanych, ważnych zawodników dla zespołu, którzy prawdopodobnie, znaczy na pewno będą ważni w play-off i trener szuka tego, ja to widzę, jak on to, jak te zmiany, tych zmian dokonuje, jak oni grają i w ostatnim meczu, w którym już zagrał na pewno Damian Kulik przeciwko Lublinowi, przepraszam, przeciwko Dąbrowie Górniczej, już zagrał naprawdę dobre zawody, bo tam 29 punktów, on wyszedł już w pierwszej piątce. Już ta rotacja była mniejsza, bo Krzysiek Sulima już poszedł prawie zupełnie na ławkę, że w tym meczu już trener tak nie rotował i widać, że trener gdzieś to ustawienie zaczęło trybić. tak, powiedzmy. Być może szukał on już nie tylko na sam playoff, ale już na ten nasz mecz, który będzie bardzo ważny w rozstawieniu i no, na pewno spodziewamy się bardzo, bardzo mocnego meczu, zażartego. Wiemy, o jaką stawkę gramy. Tam przegraliśmy 4 punktami i ewentualne nasze zwycięstwo, więcej niż 4 punkty, to też będziemy na pewno brane pod uwagę przy tej bardzo małej ilości punktowej, tak, między tymi pierwszą czwórką zespołami. To będzie miało też duże znaczenie, że wygrać, a nie tylko wygrać, ale wygrać więcej niż 4 punkty.
Dobra, generalnie atuty tej drużyny, bo pamiętam w poprzedniej rundzie mówiliśmy, że przede wszystkim strzelcy, a teraz ten Kulik doszedł, czyli więcej atutów im się zrobiło?
Tak, bo to też strzelec. Oni najwięcej punktów zdobywają z tych rzutów dystansowych, nawet długodystansowych, bo to są przeważnie rzuty za 3 punkty i tu doszedł im następny strzelec i tu rozszerza ten arsenał ich rzutowy, bo w tranzycji, takiej jak my to nazywamy, czy w takim drugim fast breaku, to są naprawdę mocni, bo Lowry potrafi rzucić, Wiśniewski potrafi rzucić, Gruszecki potrafi, Aroncel tak pozycjami, Diduszko do tego chodzi, do tego Umek, który jest świetnym strzelcem, który przez cały mecz może nie trafiać, tak jak z Krosnem nie mógł nic trafić i nagle w dogrywce 3 trójki po dogrywce, po meczu, tak? I to i do tego dochodzi teraz Damian Kulik, który, i dużo tych akcji jest takich, które on gdzieś tam po zasłonach wychodzi na zewnątrz i próbuje albo przodem, albo straszy rzutem i tego dużo grają, na to będziemy musieli uważać. No ten arsenał jest na pewno, tak jak powiedziałem, większy, rozszerzony, natomiast no, ograniczenie ich rzutów tych dystansowych no, spowoduje to, że mogą mieć problem. Chociaż ten bocz pod koszem też robi swoje, tak? Jest to, powiem tak szczerze, tak patrząc na nich, no jest to kompletny zespół, tak? Kompletny zespół, któremu no, nie ma się co oszukiwać. Jest nasza hala, jesteśmy zespołem, który chce walczyć o najwyższe cele w tej lidze i w taki mecz podwyższonego ryzyka, że nagwałbym to przed playoff, musimy u siebie wygrać.
Nie sposób mimo wszystko nie zahaczyć o wczorajsze spotkanie z Telmetu, ponieważ wy dzisiaj dopiero, zespół wraca dzisiaj, tak, i pod wieczór macie się spotkać na wideo. Pytanie, czy zespół przygotowywał się już wczoraj, po prostu odpuszczając mecz w Niżnym Nowgorodzie do jutrzejszego meczu z Polskim Cukrem Toruń, czy chłopaki po prostu widząc, że już w drugiej kwarcie odskakuje ten Niżny i że już nie ma szans z nim, to widać było może gołym okiem, że oni już machnęli ręką, a my tu sobie spokojnie dograjmy ten mecz, a trzymajmy siły na cukier.
Ja sobie w żarcie takim, ktoś mnie pytał, co się stało tam w Niżnym, mówię w żarcie i tak komuś tak odpowiedziałem, bo oszczędzaliśmy siły na mecz z Toruniem. No nie, nigdy się tak nie bierze tego pod uwagę, że mamy za 2 dni mecz bardzo ważny, to teraz sobie odpuścimy. Nikt tego nie bierze pod uwagę na pewno w głowie.
Ale podświadomie.
Podświadomie może dzieje, być. Tak? Natomiast no wie pan co, na tyle mamy już tą dość szeroką rotację, tak, bo z tym był wcześniej problem, że można wykorzystać wszystkich zawodników i tych na przykład głodnych puścić, którzy będą walczyć i próbować coś zrobić. Natomiast ja nie chciałbym się odnosić do tego. Oczywiście pan mnie tutaj męczy.
Jeszcze nie męczy.
Jeszcze pan mnie nie męczy. Ja nie byłem tak w Niżnym. Widziałem to, co widziałem w meczu telewizyjnym. Tak? No wiadomo, że nie wyglądało to za ciekawie. Tym bardziej, że ten zespół Niżny, no nie jestem potentat typu, powiedzmy, Chimki, CSKA czy Unix. No, na pewno jest to mocny zespół, na pewno jest to solidny zespół, na pewno zespół dobrze zbudowany i walczący mocno, mocno fizycznie, nawet bardzo mocno fizycznie. No ale no, ta porażka bardzo dużą ilością punktów, bo to jest różnica nie jednej, a 2 albo 3 klas w tym. Na pewno nam to nie przynosi jakiegoś pozytywu przed meczem toruńskim. Natomiast jak pokazuje Liga i przeplatanie VTB i Polską Ligą, że na tą Polską Ligą jesteśmy zmobilizowani i tu wierzę, że w jutrzejszym meczu pokażemy, że umiemy grać w basket.
To jeszcze jedno pytanie, bo jesteśmy mimo wszystko podłamani trochę tym meczem z Niżnym, a kibice to już tam wieszają psy na drużynie, a na trenerze pierwszym najbardziej, ale okej, mówiliśmy atuty Polskiego Cukru, to w takim razie atuty z Telmetu na tle Polskiego Cukru, jak moglibyśmy zaprezentować te atuty, po takim meczu to ciężko atutach mówić swoją drogą. No ale zostawiając ten mecz teoretycznie.
Największym naszym atutem na pewno jest hala CRS. w tym przypadku przed meczem, że gramy u siebie, że gramy przed własną publicznością. Ja wiem, że troszeczkę podpadliśmy naszej publiczności i nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać, ale ja wierzę w to, w doświadczenie naszego zespołu, w mobilizację. Nie ma się co oszukiwać, że chcieć to móc, można by tutaj mówić, włożenie energii, włożenie serca.
Hala nie wygra tego meczu, tak?
No nie, ale włożenie serca, takiej mobilizacji pełnej na pewno pozwoli na to, żeby ten mecz w pełni kontrolować i go wygrać. Różnie może być, bo sam sobie zadaję to pytanie, czy po takim meczu, chodzi o podróż głównie, tak, do tego Niżnego i powrocie dzisiejszym, dzień przed tym ważnym meczem, znowu wszyscy sobie zadajemy pytanie, czy zespół będzie na tyle, że tak powiem, może nie wypoczęty, ale świeży, żeby przeciwstawić się drużynie Polskiego Cukru, którzy widać, że ta po tym takim małym dołku zaczynają teraz troszeczkę lepiej. Oczywiście te wyniki dalej gdzieś tam wyszarpują te mecze, ale wyszarpują. Ale to też jest ważne, bo to też buduje zespół, buduje dobrą chemię w zespole, że potrafimy nawet z takich ciężkich sytuacji wyjść i tego bym się przed tym jutrzejszym meczem obawiał. O atutach, to co powiedziałem, twierdza, hala, CRS i to, że tutaj każdemu zespołowi, który przyjeżdża, gra się ciężko. Ja myślę, że to jest przed jutrzejszym meczem nasz największy atut.
Abyśmy jeszcze pokazali poza halą naszą twierdzą, umiejętności koszykarskie, dobrą taktykę, siłę fizyczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.
A co tam u naszych koszykarzy? A wrócili przed 16 z Niżnego Nowgorodu, bo lądowali o 12.24 dokładnie na lotnisku Schönefeld w Berlinie. Jakub Lesiński podjechał pod halę CRS i rozmawiał z Jarosławem Mokrosem.
Jarosław Mokros z Telemetry na ABC Zielona Góra. To już tak na chłodno po powrocie, co poszło nie tak w tym Nowgorodzie?
No wszystko nie po nasze myśli. Myślę, że bardzo sam zagraliśmy, nie ma co ukrywać. Myślę, na takie najpoważniejsze rzeczy, według mnie, nie byliśmy drużyną po prostu i pękliśmy bardzo szybko. Pod koniec już drugiej kwarty, dwie trójki dostaliśmy ostatnio od naszego znajomego Dragicewicza na minus 17 punktów. Mogliśmy schodzić na minus 12. To jest, uważam, duża różnica. I już w trzeciej kwarcie to już po prostu poszło. No, oni grali koncertowo, my nie mieliśmy żadnej odpowiedzi na ich grę. Słabo graliśmy w ataku. Nie podoba się sobie piłek. Myślę, że to była główna przyczyna porażki.
We wtorek już kolejny mecz szlagierowy i drużyna z Torunia, to może o tym rywalu na początek słów kilka.
No myślę, że wszyscy doskonale znają drużynę z Torunia. Bardzo mocny zespół. Przegraliśmy już u nich w tym sezonie. Niewielką różnicą punktów, lecz około 4 punktów, także będziemy się starać, żeby o siebie przede wszystkim pokonać i tą większą liczbą punktów. Także no, drużyna dobrze zbilansowana, bardzo dobry duet pod koszem. Czeka na nas bardzo ciężka walka i myślę, że tutaj nie ma co tutaj dużo o nich mówić, bo wszyscy wiedzą, jaki mają styl gry. Są bardzo groźni, biją się również o mistrzostwo, także my musimy się przede wszystkim pozbierać, bo ostatnie nasze występy VTB są bardzo słabe. No nie może do nas rozbić jako drużyny. Musimy zacząć grać ze sobą, bardziej wierzyć w zwycięstwo, dużo lepiej bronić przede wszystkim, grać mocniej, agresywniej i z wiarą zwycięstwo.
Hitowe, szlagierowe starcie tutaj różnych określeń można używać. Jest jakieś takie ciśnienie? Czuć, że to jest taki ważny mecz?
No tak, to jest bardzo ważny mecz, bo ewentualna porażka spycha nas na czwarte miejsce. Nie możemy sobie pozwalać na żadne porażki. Zostało nam kilka meczów do końca sezonu. Wszystkie wyjazdy trzeba wygrywać u siebie, tym bardziej. Mamy jeszcze u siebie Toruń, Anvil, także chcielibyśmy wszystko wygrać i zająć pierwsze miejsce przed playoffami.
A na samo zakończenie kwestii koszykarskiej. Dzisiaj Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu na IBC Zielona Góra, z którym rozmawiałem przed samym wyjazdem autobusu ze Stelmetem na lotnisko, a potem do Niżnego Nowgorodu. A rozmawialiśmy o Tomasie Kelatim i jego zaskakującym transferze do Stelmetu. Nie wiem, czy pamiętacie, w miniony czwartek w rzucie za trzy Janusz Jasiński powiedział, że no, może coś się wydarzyć, ale powtarzam już od kilku tygodni, od dłuższego czasu, że nam w Stelmecie niepotrzebne są zmiany, po co zmieniać coś, co funkcjonuje dobrze, a funkcjonuje dobrze, bo w polskiej lidze jesteśmy w czołówce i jesteśmy jednym z kandydatów do pierwszego miejsca, nie mamy wpadek, wygrywamy u siebie z dużymi rywalami, na wyjeździe przegrywamy z nimi niewiele. Tak mówił mi w czwartek mniej więcej o godzinie 11, co słyszeliście o 12.30 w rzucie za 3, tymczasem dzień później okazało się, że z Tomasem Kelatim umowa została podpisana, okienko zamykało się o 16, więc tak sobie pomyślałem, no kurczę, pewnie już się jakieś rozmowy toczyły, pewnie gdzieś tam nie chciano tego upubliczniać, więc Janusz Jesiński ani mrumru na ten temat nie powiedział, natomiast w ten piątkowy wieczór pod halą CRS Janusz Jesiński zarzekał się, że na moment, kiedy rozmawialiśmy dzień wcześniej, o Tomasie Kelatim w Stelmecie nie było mowy. Ale jeszcze zapytajmy w takim razie, dlaczego ten Kelati w ogóle w tej Zielonej Górze?
Tomas Kelati, z powrotem jednak się wydarzyło, więc ten Kelati wraca. I skąd on u nas właściwie? Dlaczego?
Znaczy, wie pan, to tak jak w życiu, nie? Wiele się dzieje, coś się układa, coś się nie układa. No, muszą się spotkać we właściwym czasie, właściwe osoby i doszło do takiego spotkania wczoraj. Wczoraj doszliśmy do porozumienia, także muszę od razu powiedzieć, że w czasie naszej rozmowy tematu jeszcze nie było, w sensie nie było, on się toczył długo, ale nie czuć było, że jest szansa na to, żeby go sfinalizować.
A on jest gotowy do gry w ogóle, bo wiemy, że przez wiele miesięcy właściwie nie grał. Słychać, że nadwaga i to spora tak naprawdę.
Znaczy generalnie jest gotowy do gry, natomiast fizycznie, nie? Natomiast wie pan dobrze, że to nie jest tylko fizyka, ale to także jest psychika. Natomiast jest to zawodnik doświadczony. Mamy jeszcze półtora miesiąca około półtora do playoffów, więc w związku z tym jest trochę czasu. No my też nie jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy na nim opierać wszystko, tak? Dla nas to jest pewna forma ubezpieczenia, pewna dodatkowa polisa, ale druga kwestia bardzo ważna, mi się wydaje, że Tomas jest takim dobrym duchem i był dobrym duchem w tamtym roku drużyny. Przerwany był ten nasz wspólna walka w zeszłym roku dosyć raptownie, nomen omen w Ostrowie, tak? Mniej więcej w tym samym okresie. Może to jakiś znak? Zobaczymy.
14 zawodników w składzie teraz, co robić?
Oj, ja bym powiedział, dopiero mamy tyle, ile trener chciał na początku sezonu, nie? No tak szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że gramy tyle samo meczów, co CSKA Moskwa i nie mamy prywatnych, znaczy czarterów, no to można powiedzieć, że to jest dopiero to, z czym powinniśmy zacząć. Trochę oczywiście żartuję, natomiast na pewno jest teraz czas na to, żeby walczyć, jest czas na to, żeby walczyć o minuty, a najważniejsza kwestia moim zdaniem jest taka, że mamy ten sezon udany, jeżeli chodzi o generalnie brak kontuzji, ale wszystko się może zdarzyć, więc no dobrze, nie kraczmy.
Okej, ale czy mówi pan, że zostaniecie w tym pełnym składzie?
Też trzeba powiedzieć jasno, że dwóch zawodników mamy, naszych wychowanków, tak, którzy generalnie grają na dwa fronty, jeszcze mają trzy mecze, o ile pamiętam, dwa, trzy mecze do rozegrania w drugiej lidze. Myślę sobie, że oczywiście, tak jak powiedziałem, wszystko się może zdarzyć, natomiast ja myślę tak, naprawdę czeka nas olbrzymia batalia jeszcze w marcu, kwiecień, maj. Wie pan, ja zawsze na koniec roku to raczej mam, znaczy na koniec sezonu mam takie wrażenia, że każdy zawodnik liczy się podwójnie, więc myślę, że to będzie naprawdę ciężka walka na wyniszczenie.
19.00, jutro zaczyna się mecz Stelmetu Enei BC Zielona Góra z Polskim Cukrem Toruń. Arcy ważny mecz dla naszych koszykarzy. Zwycięstwo potrzebne absolutnie. Zapraszamy was do hali CRS. Absolutnie musicie tę drużynę wspierać. No wiadomo, termin nie jest najbardziej fortunny, wtorek godzina 19, ale myślę, że można poświęcić wieczór przy tak ważnym spotkaniu dla naszej ekipy i przy tak dobrym rywalu, tak najbardziej. Co z tym Tomasem Kelatim? Właściwie myślę, że do tematu jeszcze będziemy wracali, jak przyjedzie sam Tomas. Nie wiem, czy jutro będzie na meczu, na pewno nie będzie w składzie naszej drużyny. Z tego, co słyszałem, to ma w środę zjechać na dobre ponownie do Zielonej Góry. Słychać, że w Turowie Zgorzelec z byłym trenerem Turowa miał indywidualne treningi w ostatnim czasie, natomiast jak już przyjedzie, jak się pojawi, jak się zamelduje, to na pewno odpytamy go, jak on widzi swoją rolę, jak on widzi swoją możliwość dojścia w ogóle do fizycznej i koszykarskiej sprawności. Przecież trener tydzień przed zakontraktowaniem Kelatiego mówił, że on w ogóle z Tomasem w ostatnim czasie nie rozmawiał, nie wie jak wygląda, nie wie, tak jakby zupełnie było to poza nim. No cóż, myślę, że tutaj jeszcze trochę pytań pozostaje, natomiast najważniejszy jest, zostawimy sobie ten temat jeszcze, natomiast najważniejszy jest mecz z Polskim Cukrem, więc po prostu w tej hali CRS bądźcie, my będziemy, natomiast jeśli ktoś nie będzie mógł na miejsce się udać, to będziemy dla was to spotkanie transmitowali. Tak patrzę na bukmacherów, tutaj wyraźnie bukmacherzy stawiają na Stelmet, jeden z zakładów bukmacherskich Millennium, 1,27 za złotówkę postawioną na Stelmet, 4,10 za Toruń, czyli tutaj wyraźnie, a LVBet jeszcze bardziej na Stelmet, 1,12 za zwycięstwo Stelmetu, 5,9 złotego za zwycięstwo drużyn z Torunia. Zaskakująca jest ta różnica, jeśli chodzi o typy. Miałem wrażenie, że to tak bliżej, bardziej będzie zespół z Torunia tutaj brany pod uwagę jego zwycięstwa, a zwycięzca, natomiast generalnie zdaniem bukmacherów Stelmet jest wielkim faworytem tego meczu.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgpl i facebookowy profil RZG Sport.